Chciałbym dzisiaj kontynuować rozpoczęty temat. Temat rozpoczęty był 2 tygodnie temu. Jest dostępny na stronie zboru, jeśli ktoś nie był, a chciałby wrócić. Wybaczcie, troszkę dymu w powietrzu jest i tak się dzieje ze moim gardłem. Wielokrotnie Słowo Boże używa pewnego zwrotu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wszyscy je mamy, prawda? Ale czy wszyscy robimy z nich dobry użytek? Przeczytałem dość niedawno o tym, że coraz większym i częstszym problemem pośród ludzi jest stopniowo pogarszający się słuch. I mówimy o tych fizycznych na chwilę uszach. I przyczyną tego jest nasze życie, życie w hałasie. Jeszcze do niedawna takie codzienne natężenie dźwięków z otoczenia no nie było tak wysokie jak w obecnym czasie, by sprawiać jakieś problemy nam. Ale wraz z rozwojem cywilizacji to wszystko zaczęło się zmieniać. Tracimy słuch. Coraz więcej i coraz trudniej jest znaleźć miejsce, które może kiedyś było w miarę cichym, ale teraz jest trudno znaleźć miejsce oddalone od jakichś bodźców natężenia wysokiego dźwięku. Dotyczy to wielu miejsc i to jest związane z transportem, to jest związane z nowymi technologiami, nawet z turystyką, wiecie, jakiś czas temu, no kilka lat temu odwiedziłem gdzieś tam Tatrzański Park Narodowy, mając w pamięci to, jak człowiek sobie szedł samotnie tą dróżką i gdzieś tam doszedł do schroniska. A gdzie tam? Kiedy wchodziłem, najpierw była bramka jak do hipermarketu, opłata, a potem po prostu nie dalej niż 5 kroków ode mnie szli następni ludzie, 5 kroków ze mną, następni, 5, następni, następni i nie była to pielgrzymka. Coraz trudniej znaleźć takie miejsca. Nie zwracamy uwagi na to, że od pewnego czasu, być może tak jest, telewizor gra głośniej niż zwykle. Nie zauważamy tego, że codziennie, nawet przez kilka godzin, mamy styczność z głośnymi urządzeniami. Rozmawiamy przez telefony, słuchamy muzyki, często przez słuchawki, aby nie przeszkadzać innym. Na drogach, dojazd do domu, zatłoczone drogi, korki, hałas, włączone radio. Czasem jeszcze mamy radio CB. I nie zauważamy nawet tego, że pewnego dnia musimy poprosić naszego rozmówcę o to, by powtórzył to, co powiedział, bo wydaje nam się, że za cicho powiedział. W pracy hałas, w szkole, no może poza lekcjami, ale wejdźcie na przerwę, hałas. Hałas w mniejszym, większym stopniu ciągle od rana do wieczora. Badania pokazują, że społeczeństwa tracą słuch. Co trzeci Polak ma jakieś problemy ze słuchem, a ponad połowa cierpi na niedosłuch. I wiecie, tak to wszystko zebrałem, przeczytałem i zastanowiłem się nad tym, a my, jako chrześcijanie, czy potrafimy korzystać ze swojego słuchu? Czy szukamy błogosławionej ciszy dla naszego życia? W takim tempie, w rozwijającym się świecie, człowiek nie tylko może utracić ten fizyczny słuch, ale też stępić ten duchowy. Stępieć i mieć taką otępiałą duchową wrażliwość. Stracić duchową zdolność usłyszenia Pana. Pozbawić siebie tym samym kierownictwa Bożego, albo przynajmniej osłabić to Boże kierownictwo. A tym samym utracić możliwość takiego wyraźnego kierownictwa w swoim życiu, oceny różnych rzeczy, które są wokół mnie i we mnie. I myślę tak, że wielką potrzebą chrześcijanina XXI wieku jest móc słyszeć. Ale by to było możliwe, ja muszę uciszyć się przed Panem. Właściwie trzeba by powiedzieć, że dla niejednego człowieka jest to wielki wysiłek, by mieć w ogóle jakiś, nazwijmy to, cichy czas z Bogiem. Oczywiście Biblia ściśle nie używa takiego słowa jak cichy czas, ale jest on używany przez wielu chrześcijan i nie bezpodstawnie, ponieważ on wynika po prostu z obserwacji z wielu tekstów Słowa Bożego. Cichy czas, zdefiniujmy, jest tą chwilą w ciągu dnia, którą całkowicie rezerwujesz dla Boga. To jest chwila, którą spędzasz z Bogiem, by Go lepiej poznać przez Słowo Boże i modlitwę. Celem takiego cichego czasu nie jest przeprowadzenie jakiegoś wnikliwego studium na temat Chrystusa, na temat Boga, czy jakiegokolwiek innego tematu, którym zajmuje się Biblia. Takie studium i cichy czas to dwie odrębne dziedziny naszego chrześcijańskiego życia. W czasie takiego studium uczymy się o Bogu. Natomiast cichy czas po prostu spędzamy z Bogiem. Gdy Biblia mówi o potrzebie ciszy, to doskonale wiemy, że nie tylko Biblia mówi o społeczności z Panem, ale też wiele, bardzo dużo mówi o charakterze człowieka i sposobie, w jaki on żyje. Błogosławieni cisi. Brzmi jedno z błogosławieństw kazania na górze. Był taki czas, gdy chrześcijan określano mianem cichych. Ale wydaje się, nie wiem jaka jest wasza ocena, że to było dawno temu, że chrześcijanie byli znani z cichości. Brali sobie do serca wskazania apostołów. 1 Tesaloniczan 4,11. Apostoł Paweł zaleca, aby wierzący gorliwie się starali prowadzić żywot cichy. 2 Tesaloniczan 3, 12 werset. Zaleca, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. 1 Tymoteusza 2, 2 werset. Aby ciche i spokojne życie wiedli. W odniesieniu do kobiet apostoł Paweł napisał: kobieta niech się uczy w cichości. Pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Więc zobaczmy, że w Biblii cichość jest chwaloną i pożądaną cechą, w tym przypadku kobiet, które szanują swoich mężów i nie wynoszą się ponad nich. Chcę zwrócić jeszcze na jeden tekst uwagę, bo jest bardzo ważny. Apostoł Piotr powiada, jest to 1 list Piotra, 3 rozdział, 3 do 5 wersetu. Mówi: ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty, strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdobiały się święte niewiasty. Zobaczmy, łagodny i cichy duch kobiety. To jest cecha, która ma wartość przed Bogiem, jak się później okaże, również dla mężczyzn. Tak zdobiły się prawdziwie święte kobiety. A ozdoba jest czymś zawsze widocznym, eksponowanym, czymś, czym może chcę zwrócić uwagę. To ważne, w jaki sposób na siebie chcemy zwrócić uwagę. Ozdoba, coś widocznego, zazwyczaj coś cennego. I wiecie, świat jest pełen, w tym przypadku kobiet przebojowych, kobiet sukcesu, kobiet głośnych, chcących tym, co zewnętrzne, zwrócić na siebie uwagę. Lecz trudno znaleźć w świecie kobiety, które szczyciłyby się tą wewnętrzną ozdobą. Bogu nie mogę zaimponować tym, co w świecie robi wrażenie. Bóg szuka ozdób wewnątrz nas. Cichość czy też łagodność, bo te słowa w Biblii są sobie pokrewne, jest poszukiwaną cechą w życiu każdego człowieka. Ogromną wartością przed Bogiem. Powiedziałem, że dla mężczyzn również. Ktoś by mógł pomyśleć, a po co to chłopu? Paweł napomina Tymoteusza i mówi, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność, mówi. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 11 werset. Po co mężczyźnie łagodność? Na przykład po to ten list mówi, aby krąbrnych napominać w duchu łagodności, a więc spokojnie, bez niepotrzebnego wybuchu emocji, w cichości. Greckie słowo, a greka była tym językiem, w którym Nowy Testament napisano, to greckie słowo używane dla opisania osób cichych mówi o kimś wewnętrznie spokojnym, wyciszonym, przynoszącym pokój, o kimś łagodnym, o kimś cierpliwym, ciepłym, serdecznym usposobieniu. Zobaczmy Stary Testament. Jakie skojarzenia nam przynosi Stary Testament? Zaiste, Psalm 131, werset 2. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. W kontraście do tego o ludziach żyjących bez Boga Stary Testament mówi, że są jak morze niespokojne, którego nie można uciszyć. Jeremiasz, 49 rozdział to jest. Lud, który sprzeciwia się Panu i żyje w grzechu, nazwany jest ludem, który wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe. Przeto Pan ogłasza, Księga Izajasza 8 rozdział, sprowadzi na nich wody, rzeki potężne, wielkie króla asyryjskiego i całą jego potęgę. I to miało miejsce w historii później Izraela. Więc gdzie byśmy dalej nie spojrzeli w Starym Testamencie, to widzimy, że cichość jest zaletą Bożych ludzi, nie wadą. Znakiem bliskości Pana, ich poddawania się Słowu. A więc pojawia się pytanie, jak mogę stawać się takim człowiekiem? No i wracając do Nowego Testamentu, do słów Pana Jezusa, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 29 werset, czytamy takie słowa. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem, to mężczyzna mówi, cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla serc waszych. Nieukojone serce. Czego potrzebuje? Widzimy, jaki jest Jezus. On sam o sobie powiada cichy i pokorny. Powiedzcie córce syjońskiej, to też Ewangelia Mateusza, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny. Jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Tak jak pokory, tak cichego usposobienia trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć tego, bo Jezus był łagodny, cichy, pokorny i można się tego uczyć jedynie w społeczności z Nim. Uczenie się oznacza branie przykładu, naśladowanie, postępowanie tak, jak On postępował. I jak wspomniałem wcześniej, w języku greckim słowo cichy spokrewnione jest ze słowem łagodny. A wiemy, że łagodność przecież jest jednym z owoców Ducha Świętego, o czym napisał apostoł Paweł do Galacjan. Kiedy więc rozpatrujemy cichość jako cechę charakteru, to wiemy, że potrzebujemy koniecznie społeczności z Panem Jezusem, abyśmy mogli taki owoc przynosić. Dla siebie, w swoim domu, w swoim kościele. Kto trwa we mnie, ten przynosi wiele owocu, powiedział Pan Jezus. Owoc wynikający ze społeczności z Nim jest trwały, a więc cichość również, łagodność może być trwałą cechą charakteru, a nie czymś okazjonalnym, co z wielkim wysiłkiem nam tu i ówdzie przyszło. Bez Niego, to znaczy bez Jezusa, taki owoc trwały niemożliwy jest do osiągnięcia. Oczywiście cichy człowiek to nie jest jakiś mruk. To zupełnie inna cecha. Niektórzy z nas może mają też taką naturalną cechę do bycia spokojniejszymi od pozostałych. Ale wskutek czego? Traumatycznych przeżyć z przeszłości? Z powodu wychowania? Z powodu tego, że spychano nas pół życia na margines? Nauczyliśmy się więc w tym kącie żyć? Niektórzy są wycofani czy zamknięci w sobie, jak zwał, tak zwał. Ale cichy człowiek to osoba, która z obecności Chrystusa czerpie to, jak być takim jakim on był. Jeśli we mnie trwać będziecie, słowa i słowa moje w was trwać będą, powiedział Pan Jezus. I spójrzmy, jak to słowo przychodzi do naszego życia. Apostoł Piotr również mówi, że Bóg nie jest gwałtowny, Bóg nie jest jakiś inwazyjny, nie napiera, nie działa w taki sposób nagły, nie podejmuje jakichś karkołomnych kroków, by nas do siebie przekonać. Apostoł Piotr mówi, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Jak Bóg to robi? Inwazyjnie wszczepia nas? Z łagodnością. A więc wracając do słów Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy. Pan zaprasza każdego człowieka. Przyjdźcie, którzy jesteście obciążeni i spracowani. Jest to zaproszenie dla wszystkich, którzy żyją pod presją pracy, presją czasu, presją wywiązania się z terminów, presją ludzi, presją obowiązków. Można by dodać presją trosk, obciążeń doczesnych. Albo też presją zgiełku, hałasu, w którym żyją. To jest męczące. Jesteś tym wykończony, obciążony. Przyjdź do Jezusa. Przyjdźcie, Jezus mówi, i uczcie się ode mnie. Lecz początek czerpania nauki zaczyna się dopiero wtedy, gdy postanowisz wyciszyć się przed Panem. Gdy przyjmujesz też służebną postawę, taką jak On przyjął, wobec ludzi, a zwłaszcza wobec chorych, uciskanych, nieszczęśliwych, skrzywdzonych, pozostawionych bez nadziei, załamanych, grzesznych. Bo nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. A więc przychodząc do takich ludzi, jesteś jak lekarz, jeśli chcesz być jak Jezus. A lekarz, podstawowa zasada praktyki lekarskiej jest jaka? Po pierwsze nie... Kto tu jest w medycyna? Jadzia? Nie szkodzić, Jadzia mówi. Chcę być taki jak Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, uczcie się ode mnie. Mówi, weźcie na siebie jarzmo moje. Wielokrotnie o tym była mowa już. To był, jest pewien obraz Starego Testamentu mówiący o tym, że to jest zaprzęg dla pary wołów. I widzimy to tutaj, ten obraz człowieka, który zaprzęga się z cichym i łagodnym Jezusem, który z pokorą postanawia usługiwać wszystkim ludziom, nie osądzając ich, nie oskarżając ich, niosąc im Ewangelię, niosąc Słowo Boże, wiedząc, że tylko Słowo Boże może przemienić życie tych ludzi. To jest jedyny ich ratunek, by wyciągnąć ich z grząskiego błota. Na całe życie czasem. Ludzie potrafią się utytłać takim błotem. I więc jakby na to nie patrzeć, wszędzie Biblia promuje cichość, łagodność, pokorę. I to są te wartości, które podobają się Bogu. Człowiek cichy więcej słucha niż mówi. Człowiek cichy chętniej się uczy, jest bardziej skory wysłuchać drugiego niż tamtemu powiedzieć. I nie zakłada, że już wszystko wie, a im dłużej taki człowiek się uczy, tym bardziej wie, że nic nie wie, że za mało wie. Bo poznanie nadyma, mówi Paweł, miłość buduje. Kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Drodzy, z natury, z naszej ludzkiej natury nie jesteśmy ani cisi, ani pokorni. Takie jest grzeszne ego. Więc potrzebujemy zaciągnąć się do jarzma, do szkoły Chrystusa. Cichy, łagodny po charakter Pana Jezusa. On taki był. I dlatego, że taki był, nie opierał się też Bożym planom, Bożym drogom. W cichości przyjął Boży plan aż do śmierci krzyżowej. My zaś mamy stawać się podobni do Niego. Podobni do obrazu Syna Bożego, mówi Paweł. Mamy podążać w Jego ślady, powiada Piotr. I może nie czeka na nas rzymski krzyż, ale może to właśnie nasze ja w końcu zostaje ukrzyżowane. I poddajemy się Bożym planom, Bożej woli. Napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Napisał do swarliwych, skłóconych braci Koryntian apostoł Paweł. I powołuje się na charakter naszego Pana Jezusa jako poważny argument, by przemyśleli to, co słyszą. To jest ważne, by coś sobie powiedzieć o naszym charakterze, zanim powiemy sobie coś o Bogu. Bo Bóg jest cichy. No, dedukcją dojdziemy do tego, że skoro Jezus, to pewnie też i Bóg, tak? Adam i Ewa usłyszeli huk Pana Boga przychodzącego do nich po tym, jak zgrzeszyli. Czytamy szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. Bóg stroni od zgiełku. Bóg nie objawia się w hałasie. Boga nie poznasz w bałaganie, bo jest Bogiem porządku. Boga nie znajdziesz w decybelach. To też trudno Boga usłyszeć w huczącym zgiełku dnia. Jednak poznają Go ci, mają możliwość poznawać Go ci, którzy szukają Go w ciszy. Izajasz powiada, 30 rozdział, 15 werset. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Psalm 37, werset 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Przekład ewangeliczny Biblii mówi, dobitnie wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie. Psalm 46, który przytoczyłem również z tego przykładu, mówi, wycisz się przed Panem, wyciszcie się przed Panem. Psalm 62, werset 6, dwukrotnie tam czytamy, jedynie w Bogu uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję swoją. A w retoryce hebrajskiej podwajanie miało dać słuchaczowi gwarancję, że kiedy pójdzie za tym słowem, to ono jest pewne, rzetelne, prawdziwe i to się stanie. Uciszysz się. To się stanie. A więc jedynie w Bogu uciszenie duszy mojej. Gromadząc, wiecie, te wszystkie różne fragmenty, pomyślałem sobie, Bóg musi chyba mieszkać w strefie ciszy, skoro tyle o tym czytam. Ileś lat temu byłem na jakichś basenach ciepłych i była strefa głośna i strefa ciszy. Tam nie szło wytrzymać. Wydawało się, jakby po prostu wszystkie szkoły świata gimnazjalne i może młodsze zjechały się tam, by sprawdzić, kto z nich, która szkoła wyżej potrafi. Poszedłem do strefy ciszy i słyszałem tylko, jak strumyczki gdzieś tam wody uderzały o siebie. Bóg musi mieszkać w strefie ciszy. Zatem jeśli tak jest, dopóki nie będziemy skorzy, aby opuszczać strefę hałasu, nie usłyszymy albo znacznie mniej usłyszymy z tego, co On by chciał nam przekazać, o co chciałby mnie zapytać, do czego chciałby mnie może przekonać, dokąd chciałby nas poprowadzić, co mógłby nam chcieć pokazać. W Starym Testamencie mamy taką piękną historię człowieka utrudzonego, człowieka do bólu zniechęconego, którego Bóg podnosi. Eliasz jest wówczas zbiegiem. Zwycięstwo na Górze Karmel to już historia. Teraz ucieka przed pogróżkami Izabel, która morduje proroków Pana. Przebywa wówczas na odludziu w przekonaniu, że wszystko, o co walczył, już przepadło. Pozostał on sam. No cóż można zdziałać w pojedynkę przeciwko władzy królewskiej? Zniechęcony, rozgoryczony, wręcz życzy sobie tam śmierci. Bóg posyła jednak aniołów, aby go podtrzymali, aby go posilili i każe mu stanąć ponownie na górze, tak jakby chciał mu przypomnieć o niedawnym zwycięstwie. I można powiedzieć, że zaprasza go do społeczności ze sobą. I otwórzmy ten tekst, Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 11 werset. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Poganie zawsze poszukiwali bóstwa w żywiołach i oddawali im cześć. Im bardziej spektakularne zjawisko oglądali, tym większy powodowało w nich to podziw. Dlatego też od Jezusa domagano się znaków. Było to iście pogańskie. Gdy jednak Biblia opisuje społeczność Boga z człowiekiem, to wskazuje nam na coś niezwykłego, coś bardzo intymnego, coś bardzo wymagającego wobec nas. Żeby Eliasz usłyszał głos Boży, musiał wyjść i stanąć u wejścia do pieczary. Czasem jesteśmy, tkwimy gdzieś zbyt głęboko w różnych sprawach, rzeczach, w tłumie. Nie słyszymy. Choć zerwał się wielki wiatr, choć przyszło trzęsienie ziemi, choć pojawił się ogień, a to już mogło go zszokować, bo przecież na górze Karmel, ogień załatwiał sprawę. Tak rozpalony został ołtarz dla Pana. Więc choć nawet pojawił się ogień, ani w tym wichrze, ani w tym trzęsieniu, ani w tym ogniu nie było Pana. Potem przyszedł, w naszych przekładach jest delikatny powiew wiatru, a dosłownie tekst hebrajski mówi, że pojawił się cichy i łagodny szept. Biblia Gdańska mówi wprost, że Eliasz usłyszał cichy i delikatny głos. Wiele przekładów idzie w tym kierunku. Przemówił szeptem. Bóg, który kruszy skały, Bóg, który trzęsie całą ziemią, Bóg, któremu wszystkie żywioły są poddane. Spójrzmy, że Eliasz mógł w spektakularnych, głośnych, groźnych zjawiskach widzieć, jak manifestuje się Bóg. Bóg panuje nad wszelkim żywiołem. To jest prawda. Żywioły ogłaszają chwałę Boga. To jest prawda. Ale społeczność z Nim jest czymś innym niż manifestacja takiej mocy. Eliasz potrzebował wyjść z tego miejsca, gdzie był, by doświadczyć ciszy i usłyszeć szept. Potrzebował wyciszyć się, wejść w strefę Bożej ciszy, aby usłyszeć Boży głos. I tak pomyślałem, że Pan może do mnie, do Ciebie mówić dzisiaj przed Słowo, podczas modlitwy również, ale jeśli moje, Twoje serce przebywa w zbyt głośnej strefie, jeśli nie można o mnie, o Tobie powiedzieć, że jesteś cichy, bo hałas, wiecie, także może być w nas, nie tylko na zewnątrz nas, to nie usłyszysz Jego wołania, nie usłyszysz Jego wskazania, nie usłyszysz Jego pouczenia. Nie nawiążesz tej osobistej społeczności, która przez przebywanie z cichym i łagodnym Jezusem uczyni nas takimi, jakimi On mógł być. Czasem mawiamy, że tak jest głośno, że nie słyszymy własnych myśli. Ale właśnie tak głośno może być w nas, że nie słyszymy, jak ktoś do nas coś nawet mówi. Możemy nie usłyszeć nawet Słowa Bożego. Możemy nie słyszeć Bożych myśli. A Bóg nie przekrzykuje naszych myśli i nie ma zamiaru takiego. Czasem jest w naszym życiu jak w przysłowiu, gdzieś dzwon dzwoni, ale nie wiadomo gdzie, na której dzwonnicy. I musimy najpierw przyjść do Pana, musimy szukać u Niego wskazówki, bo nie wystarczy, że gdzieś coś dzwoni. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, mówi apostoł Paweł. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Psalm 32, werset 8. I pomyślałem, że gdy nie szukam Bożego prowadzenia, popełniam błędy. Bo nie wystarcza, że mi gdzieś coś dzwoni. Brakuje Ci mądrości? Brakuje mi mądrości? O, wiele razy. Może Wam nigdy nie brakowało i wiedzieliście zawsze, co trzeba zrobić i było to bezbłędne. Mi brakuje bardzo mądrości. Ale Jakub mnie uczy, proś, pytaj Pana, byle z wiarą, proś, pytaj Pana. Nie bądź jak fala, pójdziesz tu, pójdziesz tam, zrobisz to, za chwilę zmienisz, pójdziesz tam. Pytaj Pana, spotkaj się z Panem. Otwórz słowo, może znajdę w tym słowie tekst. Zaufaj Panu, nie polegaj na własnym rozumie. A może znajdę w tym słowie tekst. Rada wielu, gdzie jest, tam jest też bezpieczeństwo. Drodzy, potrzebujemy ciszy. Izajasz mówi o Panu, właśnie Pan mówi w księdze Izajasza, moje myśli to nie wasze myśli, a moje drogi to nie są wasze drogi. To nie są wasze drogi, to nie są moje drogi. A więc ani myśli, ani drogi nie są te same. Jeśli nie mam takiej strefy ciszy w swoim życiu, to pójdę swoją drogą i pójdę za własnymi myślami, bo skąd miałbym je wziąć? Wyobraź sobie, że musisz gdzieś dotrzeć, masz strzępy mapy. Postarasz się o całą mapę? Czy co do reszty jakoś się domyślisz? Im mniej modlitwy i tego cichego czasu jest w naszym życiu, tym więcej błędów popełniamy. Potrzebuje czasu z Bogiem. Bóg odświeżył Eliasza. Bóg dał mu nowe siły. Bóg przypomniał mu o jego powołaniu. Bóg pokazał mu, jak wygląda naprawdę sytuacja, z której nie zdawał sobie sprawy. Jestem ja sam i nikogo więcej. A Bóg zmienił jego myślenie, bo Bóg miał inne myśli. Bóg powiedział, zachowałem sobie 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. A więc 7000 razy widzę twoją sytuację inaczej, niż ty ją widzisz. I czasem, Boże drogi, Boże myśli są 7000 razy inne. Nie o trochę inne, ale tak dalece inne. Ileż zmian nastąpiło w życiu tego człowieka, kiedy miał ten czas z Bogiem. Spotkał Elizeusza, który był Bożym reprezentantem po nim dla Izraela. Spotkał Jehu, którego namaścił na nowego króla w Izraelu. Aż chciałby się zapytać, jak to możliwe, że człowiek, taki człowiek, może tak głęboko zabnąć w niewłaściwym kierunku? Co tu robisz, Eliaszu? Brzmiało pytanie. Nie wiem, gdzie każdy z nas w swoim życiu zabrnął, w którym miejscu takiego osobistego życia z Panem się znajdujemy, bo to jest rzecz dość intymna dla każdego z nas. Jak wygląda twoja służba, plany życiowe, relacje w Kościele? Jakie jest twoje myślenie o tym miejscu, które dał ci Pan? Ale może i do ciebie Pan woła, co z tobą? Co stało się z tobą? Co stało się, że jesteś w takim miejscu w swoim życiu? Potrzebujemy błogosławionej ciszy przed Panem, żeby nie popełniać więcej błędów. A teraz spójrzmy trochę na Nowy Testament. Mateusza, Ewangelia, 6 rozdział, 6 werset. Bardzo znany fragment, ale chciałbym zwrócić nasze oczy, na uwagę na coś szczególnego. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wspomniałem o tym już poprzednim razem. Komora, czyli miejsce odosobnienia, tak je rozumiemy, była w gruncie rzeczy taką strefą ciszy. Było to miejsce szczególne. Z języka greckiego tameion, to specjalne miejsce w domu żydowskim, w którym rodzina składała swoje wartościowe przedmioty. To był taki schowek na kosztowności, jakieś wartościowe dokumenty, dokumenty własności. To było takie miejsce, jak dzisiaj może skrytka bankowa, tyle że można było do niego wejść. Taki domowy składzik. A więc tam nie było postronnych ludzi. Bóg zaprasza mnie, ciebie do miejsca cichego na osobność, gdzie chce cię obdarować tym, co jest naprawdę cenne w Bożym Królestwie. Każdy chrześcijanin powinien zadbać o to, aby mieć taki osobisty skarbiec. Biblia mówi, że w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Piotr powiada, że w Nim są wszystkie darowane nam obietnice. Apostoł Paweł uważa, że możemy czerpać ze wszelkich błogosławieństw niebios, bo one zostały nam już dane. Czy myślicie, że to wszystko spada automatycznie? Nic podobnego. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 16 werset. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Z Jego pełni wszyscy wzięliśmy i to łaska za łaską. Jan Chrzciciel tak powiedział. Więc zobaczmy, modlitwa w odosobnieniu, modlitwa w takiej strefie ciszy, to miejsce, w którym możesz być obdarowany łaską w stosownej, właściwej porze. Wtedy, gdy potrzebujesz, Pan przychodzi do ciebie ze swoim słowem, hojnie cię obdarza. Charles Spurgeon, człowiek, którego nazywano księciem kaznodziei, taka postać ruchu braterskiego w XIX-wiecznej Anglii, odkrył, że w cichym przebywaniu z Bogiem kryje się źródło bogactwa Chrystusa i postanowił nazwać swoje dzieło, znane nam i czytane przez nas, znane pod nazwą Klejnoty Obietnic Bożych. Wiecie, jak je nazwał? Oryginalny tytuł brzmi Książeczka czekowa Banku Wiary. Codzienne poświęcenie dla skarbu. Odkrył coś. Może my potrzebujemy czasu, by to odkryć. Osobista modlitwa to miejsce pełne skarbów ukrytych w Chrystusie. To miejsce ciszy. Ale skąd wiemy, że jest to miejsce ciszy? Może tak trochę naciągasz tu, bracie. Ano stąd, że Biblia w tym miejscu mówi, że mam zamknąć drzwi za sobą. Nie wiem jak wasze drzwi, ale moje, gdy zamykam je za sobą, to sprawiają, że w miejscu, w którym jestem, jest ciszej. Zamknij za sobą drzwi. Bóg jest w ukryciu. Przebywa w ukryciu. W strefie ciszy. Szukasz w modlitwie Pana? Wejdź do tej rzeczywistości, w której przebywa Bóg. Daj czas. Wyrzuć zegarek. Jeśli ciągle masz patrzeć na zegarek, to ci nie pomoże. To zniszczy twój cichy czas szybciej niż przypuszczasz. To miejsce jest ukryte dla oczu ciekawskich ludzi, od dala od zgiełku, oddzielone od spraw życia codziennego, od miejsca spotkań towarzyskich, oddzielone, oddalone od źródeł różnych dźwięków, oddalone od rozpraszającego nas hałasu. Jeden znajdzie to miejsce dzisiaj przy kuchennym stoliku, zanim wstaną domownicy. Ktoś inny podczas spaceru w parku, a jeszcze inny przed swoim biurkiem lub w zaciszu domowego ogrodu. Ale czy masz takie miejsce dla siebie, własne miejsce, w którym możesz szukać Boga, a Bóg, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. Mówiłem o tym już ostatnio. Dosłownie z siebie weźmie i wypłaci tobie. Żyjemy w czasach masowych imprez, tak? Dość popularnych. Głośnej muzyki. Nie, żeby muzyka była czymś niewłaściwym albo duża impreza. Ale takie są czasy. Żyjemy w czasach masówek, głośnej muzyki, promocji multimediów, kolorowych świateł, pseudocudów, podkręcania emocji, teatralnego dramatyzowania chrześcijańskich spotkań i próbuje się ludziom później wmawiać, ludziom, którzy tego doświadczyli, że w tym właśnie był Pan. Osobista modlitwa, poszukiwanie Pana w ciszy odchodzi do lamusa, bo kto ma na to czas? Więc próbuje się łączyć taki cichy czas, takie osobiste spotkanie z Panem z rozrywką, której dostarczać może, nie wiem, na jakiś koncert chrześcijański z nazwy. Na ogół, choć nikt tego wprost nie przyzna, wydaje nam się, że już wszystko wiemy, wszystko już mamy, cała technologia i technika służy nam, już niczego nie potrzebujemy, jakoś sobie radę damy sami. Taki kościół jest ostatnim kościołem w Księdze Objawienia. Spójrzmy na to również osobiście, ale również jako kościół. Możemy spojrzeć. Tam napisał Pan Jezus 7 listów do zborów i ostatni z nich to kościół, który istnieje z powodu Jezusa, prowadzi działalność dla Jezusa, reprezentuje na ziemi Jezusa, lecz w tym kościele nie ma już Jezusa. Nie ma już Jezusa. Oni wszystko uważają, że wiedzą, niczego nie tam nie potrzebują i nie zauważyli nawet tego, bo Jezus jak wstaje, czy Bóg jak wstaje, to nie porusza się tak, że po prostu jakbyś dęba wyrywał, tylko cichy szelest łagodnego powiewu wiatru. Nie zauważyli więc tego, że Jezus jest już po niewłaściwej stronie drzwi ich kościoła. Z zewnątrz puka do drzwi w nadziei, że ktoś w końcu otworzy. To tak jakby po prostu świętować święto jubilata, Boże Narodzenie, ale bez Jezusa. No, a gdzie jubilat? Gdzie jest ten, który ma urodziny? Nie było go. Były prezenty, były choineczka, był karpik, było wszystko, tylko jubilata zabrakło. A co tam czytamy? Przekład ewangeliczny Nowego Przymierza mówi tak. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Ale jak mają usłyszeć, skoro Pan nie wali pięściami w drzwi? Bo zatrzasnęły mu się, jak drzwi hotelowe. Nie ma możliwości wejścia. Karta została w środku, klucz w środku. To nie tak. On puka subtelnie, przemawia szeptem, przychodzi jako cichy, łagodny Pan. Nie ma go w trzęsieniu, nie ma go w wichrze, nie ma go w ogniu, nie ma go w tych wszystkich żywiołach, którym poganie chętnie oddają cześć. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Izajasz mówi, natchnąłem go moim duchem, aby dał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, nie będzie wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Jezus nie krzyczy pod drzwiami mojego twojego serca, aby w końcu ktoś raczył zauważyć, że jest już na zewnątrz. I czasem w czymś konkretnym, w co wchodzimy, co realizujemy, na co się decydujemy, co robimy, Jezus może być na zewnątrz. Cichy, pokorny jest ten Pan Jezus, powiem wam. On chciałby może powiedzieć, zatrzymaj się. Albo chciałby mi poradzić coś, idź w prawo, idź w lewo, tak jak Izajasz powiada. Twoje uszy usłyszą głos odzywający się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Ale my nie słyszymy. Hałas w nas, hałas na zewnątrz nas, nasz świat tonie w decybelach, a chrześcijanin tak sobie chybia celu. Wiecie, jakiś czas temu na polskim rynku wydawniczym pojawiła się dość ciekawa książka. Mogę o niej powiedzieć tylko kilka słów, ale jest dość ciekawa. Tytuł intrygujący. Zbyt zajęci, by się nie modlić. Zbyt zajęci, by się nie modlić. I autor w prosty sposób zachęca chrześcijan, aby zwolnili tempo i znaleźli czas, by spotykać się z Bogiem. W jednym z rozdziałów czytam, zadziwiające jest to, że myślimy o modlitwie jak o mówieniu do Boga, rzadko zatrzymując się i zastanawiając, czy Bóg chciałby coś powiedzieć do nas. Pomyśl, może od dawna Bóg chciałby ci coś powiedzieć, ale nie dałaś mu możliwości. Ludzie, którym naprawdę zależy na usłyszeniu Boga, muszą być gotowi na płacenie pewnej ceny. I taką ceną jest cierpliwe trwanie czasem właśnie w ciszy przed Panem. Przypominam sobie pierwsze lata istnienia naszego zboru. Ci, którzy są od początku, też to pamiętają. Godzina przed nabożeństwem schodzą się ludzie pragnący modlitwy w ciszy. Niekoniecznie głośnego wyznawania, uwielbienia, takie też miało miejsce, ale jakiejś modlitwy w ciszy. Słychać jakąś kartkę, ktoś przewraca. W ciszy przed Panem. Godzinę przebywaliśmy przed każdym nabożeństwem. I Bóg to błogosławił. Ktoś przyszedł, usiadł, jest cicho i nagle słychać płacz. O, nie nagle. 15, 20 minut. Niesłychane. W samej ciszy to była cisza przed Panem, a nie cisza dla ciszy, nie sztuka dla sztuki. Potrzebujemy strefy ciszy w swoim życiu. Ludzie, którym naprawdę zależy na tym, będą gotowi na zapłacenie ceny. I to wcale nie jest taką prostą rzeczą, bo w naszym społeczeństwie my dzisiaj nauczyliśmy się z Bogiem rozmawiać, jakbyśmy pizzę zamawiali. Jak wszystkie składniki poszły do góry, to na co jeszcze czekać? Trzeba działać. To właśnie jest prosty sposób na to, jak doświadczać frustracji z powodu własnego podejścia do modlitwy. I psalm 46, werset 11. Tak powoli zbliżamy się do końca. Ten psalm czytałem na wstępie. W naszych przekładach Biblii Warszawskiej czytamy, bo wiecie, prawie każdy przekład inaczej mówi w tym miejscu. I otworzę tutaj psalm 46, werset 11. Choć wierzę, że to są słowa w jakimś stopniu bliskoznaczne. Psalm 46, werset 11. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Inny przekład mówi, zatrzymajcie się, a we mnie uznajcie Boga. Czy też ewangeliczny przekład, wyciszcie się. Pan Jezus nauczył się zatrzymywać i trwał w miejscu odosobnienia, w takim miejscu ciszy przed swoim Ojcem, pomimo tego, że był bardzo zajęty. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 35 werset, czytamy takie słowa. A wczesnym rankiem, przed świtem wstał i wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim, A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy cię szukają. Wszyscy cię szukają. Drodzy, to jest bardzo wymowne, bo tak to jest, że wszystkie sprawy nas znajdą. Wszystkie rzeczy na ziemi nas odszukają. Wszyscy ludzie z ich potrzebami nas znajdują, bo nas szukają. Praca, obowiązki, wszystko to przychodzi. To jest nieuniknione. Trzeba by powiedzieć dobro. Ale wszystko to przychodzi. Potrzebujemy, tak jak Jezus, wyprzedzać te rzeczy, szukając osobistej więzi z Bogiem, zanim one przyjdą do nas. Zanim taki Piotr jeden z drugim przyjdą do nas i powiedzą, że tyle roboty jest. Mąż Boży, bez wątpienia człowiek modlitwy, XIX wiek, George Miller się nazywał. Pozostawił wspaniały przykład. W jego pamiętniku, pozwólcie, że przeczytam, czytamy takie słowa. Spodobało się Panu nauczyć mnie pewnej prawdy, z której czerpię korzyść już ponad 14 lat. Oto ta prawda. Jest dla mnie jaśniejsze niż kiedykolwiek, że pierwszym i największym i najbardziej podstawowym zajęciem każdego dnia powinno być dla mnie rozradowanie swej duszy w Panu. Pierwszą rzeczą, o którą powinienem się zatroszczyć, nie jest to, jak mogę służyć Panu, ale jak mogę rozradować swoją duszę i jak pielęgnować wewnętrznego człowieka. Mógłbym starać się służyć Panu, głosząc prawdę nienawróconym. Mógłbym starać się o dobro wierzących albo próbować pomóc zrozpaczonym. Mógłbym na inne sposoby próbować zachowywać się, jak przystoi dziecku Bożemu na tym świecie. A jednak nie będąc szczęśliwym w Panu, nie pielęgnując i nie umacniając wewnętrznego człowieka dzień po dniu, wszystko to może być wykonane w niewłaściwym duchu. Czas zatrzymywania się i poszukiwania Boga w ciszy jest niezwykle ważny. George Miller podsumował te wszystkie swoje przemyślenia takim słowem. Napisał: to jak nakarmię się rano przed Panem, zadecyduje zawsze o moim stanie ducha przez cały dzień. A więc pisał o niewłaściwym duchu, a być może właściwych decyzjach. Pisał o stanie ducha. Więc zobaczmy, że ten cichy czas jest niezwykle ważny, ponieważ jeśli nawet nie popełnimy błędu, to możemy popełnić go, czyniąc pewne rzeczy zupełnie w niewłaściwym duchu. Tu nie chodzi tylko o otrzymywanie odpowiedzi na to, co sami powiemy do Boga w modlitwie, ale także o stan naszego wewnętrznego człowieka. Dlatego tyle mówiłem o cichości i łagodności. Prawdziwe chrześcijaństwo rodzi się w strefie ciszy, nie podczas pośpiesznych modlitw, nie na koncertach chrześcijańskich, nawet nie na konferencjach. Nawet prawdziwe chrześcijaństwo nie rodzi się tu na tym krześle czy w innym zborze na krześle, gdzie może ktoś lepiej kazanie powie. Prawdziwe chrześcijaństwo rodzi się przed Panem, w uciszeniu przed Panem. I wszyscy, ja też, potrzebujemy takiej mocy zaczerpniętej właśnie z takiej strefy ciszy. Potrzebujemy uchwycić właściwy kierunek. Potrzebujemy skorygować ten nasz wewnętrzny GPS. Potrzebujemy przemieniać się na Jego podobieństwo i wszystko to jest nam darowane w Nim. W strefie ciszy rodzą się błogosławieni cisi, którzy zmieniają kształt ziemi. Oni, i co ciekawe, nie ci głośni przebojowi posiądą ziemię, powiedział Pan Jezus. A więc myśl o mnie, ucisz się przed Panem, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Pańska jest ziemia i ci, którzy na niej mieszkają. A my przecież mamy ofertę dla tych, którzy na niej mieszkają. Słowo Boże, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ale jak ma dotrzeć Ewangelia, która jest nazwana Ewangelią pokoju z hałaśliwego wnętrza? Najpierw przed Panem muszę stanąć. Wielki misjonarz Chin Hudson Taylor o potrzebie cichego czasu napisał: najlepszą chwilą na dostrojenie instrumentu jest chwila tuż przed koncertem, nigdy zaś po. I wiecie, że każdy dzień stawia przed nami inne wyzwania. By zagrać koncertowo swój dzień, to wymaga dostrojenia instrumentu, zanim przyjdzie. A nie wiesz, co dzień przyniesie. Pan Jezus, kiedy mówił o dniu, powiedział: dosyć ma dzień czego? Utrapienia swego. A więc dzień może przynieść ci wiele trosk, wiele utrapień, wiele wyzwań, trudności, Spotkasz różnych ludzi, weźmiesz udział w różnych rozmowach. Wiele wyborów dokonasz. Nastrój swój instrument odpowiednio do instrumentu w niebie. Pewien sławny muzyk powiedział, jeśli zaniecham prób przez jeden dzień, mogę to zauważyć. Jeśli zaniecham prób przez dwa dni, zauważą to moi przyjaciele. Jeśli zaniecham prób przez trzy dni, zauważy to moja publiczność. Jeśli nie masz odpowiedniego czasu, osobistego czasu do spędzania go z Panem, to będzie miało wpływ na Twój charakter. A on ma być nacechowany łagodnością, cichością. Nie tylko tym, ale o tym dzisiaj mówimy. I będzie to miało wpływ, czy chcesz, czy nie, na decyzje, jakie podejmujemy, będzie się odbijało na naszym sposobie myślenia, reagowania i działania. Na emocjach również. A więc zastanówmy się i pomyślmy dzisiaj o tym. Włącz do swojego rozkładu dnia czas na wyciszanie się. Wyłącz radio, wyłącz telewizor, wycisz muzykę, nie musi grać. Zrzuć słuchawki z uszu, odłóż telefon, który może zaraz zadzwoni, a 100 tysięcy komunikatorów w nim jest i wszyscy od rana mają najważniejsze sprawy dla ciebie. Odejdź od laptopa, odejdź od internetu, oddziel się od innych ludzi. Wchodząc tu do zboru jest taka naklejka, telefon komórkowy przekreślony. Wyłącz telefon. Tryb lotniskowy. Już nie chodzi o to, że później ktoś słucha kazania w internecie i w jakichś kulminacyjnych momentach kaznodzieja coś powie i wiecie, co słyszy? Nic nie słyszy. Bo właśnie twoja ukochana Orange lub inna stacja próbuje się z tobą połączyć. Nie dało się. I po to jest tryb samolotowy, żeby odłączać komórki. Ale nie tylko o to chodzi. Odłącz się, aby być dla Boga, poświęcony dla Boga, oddzielony dla Boga, wchodzący do strefy ciszy, by szukać Boga i słyszeć Jego głos. Ostatni werset. Księga Habakuka, 2:1. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan. Tak mówi Habakuk. Bóg chętnie rozmawia z człowiekiem. Modlitwa nie musi być monologiem. Potrzebujesz baczyć, czekać, wypatrywać Bożej odpowiedzi. Potrzebujesz nastroić swoją duszę, by słyszeć. Bóg może mówić do ciebie przez swoje słowo, przez swojego Ducha Świętego, albo przekonując cię w twoim sumieniu do czegoś, albo odciągając cię w twoim sumieniu od czegoś. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców, dzisiaj przez Jezusa. Jezus, Pocieszyciel, dał innego Pocieszyciela, który będzie z nami i będzie wprowadzał nas w prawdę, a tej prawdy potrzebujemy na każdy dzień. A więc, drodzy, sprawdź, wypróbuj, co to znaczy zdać się w milczeniu na Pana. Co to znaczy zatrzymać się i zobaczyć w Nim Boga. Sprawdź, co to znaczy wyciszyć się przed Panem. Zobacz, co się zmieni, kiedy zaczniesz stosować te proste prawdy Słowa Bożego. Modlitwa chrześcijanina. Część druga za nami. No, czułem, że to powiem. Ciąg dalszy nastąpi. Niech Pan Bóg błogosławi swoje słowo.